Gość dnia Radia Gdańsk.
Łączymy się przez Skype'a. Gościem Radia Gdańsk jest minister klimatu Michał Kurtyka, z którym rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Witam serdecznie jeszcze raz w Dzień Ziemi, bo 22 kwietnia to właśnie Dzień Ziemi obchodzony już od 50 lat. Ale takiego jak ten tegoroczny to chyba nikt się nie spodziewał i Pan się też nie spodziewał.
No zdecydowanie nie. To jest rzeczywiście wyjątkowy Dzień Ziemi w warunkach pandemii, w warunkach, kiedy cały świat funkcjonuje w zupełnie inny sposób niż spodziewaliśmy się, że będziemy funkcjonować. No niemniej jednak nasza Ziemia jest wokół nas i to jest taka okazja, żeby spoglądnąć na to, co nas otacza, na tą naturę, na tą przyrodę innym, świeżym okiem i przypomnieć sobie, że zasoby tej planety nie są nieskończone i że warto jest ten dzień spędzić również na to, żeby przemyśleć, co możemy robić lepiej, w jaki sposób możemy się zachowywać, w jaki sposób indywidualnie, jako rodziny, jako społeczeństwa, żeby w lepszym stopniu te zasoby naszej planety chronić. No, że on jest w warunkach, kiedy jesteśmy wszyscy ograniczeni, kiedy ta konsumpcja naturalnie spadła, to jest inna sprawa, ale być może to jest takie dodatkowe memento, które pozwala nam przemyśleć nasz stosunek do środowiska naturalnego i do naszej planety.
No właśnie, memento. A co będzie, co jest zaplanowane w ministerstwie, jak ministerstwo będzie ten dzień obchodziło?
To jest dla nas rzeczywiście wyjątkowy dzień. W związku z tym będziemy podejmować szereg działań mających na celu no, po prostu upowszechnienie tej problematyki, chociaż mamy świadomość, że logistycznie chociażby jesteśmy ograniczeni, nie możemy organizować spotkań tutaj. W związku z tym one będą się odbywały w formie wideo. Będziemy mieli wideo czat z młodzieżą poświęcony temu, w jaki sposób już od najmłodszych lat możemy uczyć się, możemy zmieniać nasze nawyki, czy kształtować nasze nawyki, bo to jest ten moment, kiedy budujemy się jako człowiek i kiedy kształtujemy właśnie te reguły życia, którymi się będziemy kierować przez resztę czasu. Będziemy rozmawiać również z panem prezydentem na ten temat. Szereg inicjatyw, które dzisiaj uruchamiamy, to również działania skierowane do młodych, dlatego że to w nich nadzieja i to najmłodsi będą tymi, którzy będą przez najbliższe lata kształtować tą ziemię. Już jako świadomi konsumenci, wyborcy, jako świadomi obywatele i chcielibyśmy, żeby mieli świadomość, jakimi wyzwaniami się borykamy jako ludzkość.
Ministerstwo Klimatu odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne, za dostawy gazu, paliw, prądu. Nie wiemy, jak będzie dalej rozwijać się epidemia na świecie, hipotetycznie, czy nie zabraknie nam właśnie gazu, prądu, paliw, jeśli będzie trwała na przykład pół roku.
Jako ministerstwo jesteśmy rzeczywiście odpowiedzialni za bezpieczeństwo energetyczne. To jest bardzo istotny komponent naszego funkcjonowania od samego początku, nie tylko powołania ministerstwa, no ale też w kontekście koronawirusa. Zaraz powołaliśmy zespół, który funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, którego zadaniem jest właśnie monitorowanie, analizowanie i odpowiadanie na sytuacje nietypowe w sektorach takich jak energia elektryczna, gaz, ropa, dlatego że to fundamentalnie dzięki temu, że mamy właśnie ciągłość dostaw energii, nasze szpitale funkcjonują tak poprawnie, jest prąd w respiratorach, mamy odbierane odpady, mamy wreszcie możliwość pozostania w domu, bo to jest przecież ten bardzo ważny apel, z którymi zwrócił się rząd do Polaków, na który odpowiedzieli. Jesteśmy wszyscy w domach, a to, żebyśmy mogli tam funkcjonować, no to jest bardzo mocno zależne od tej ciągłości dostaw energii, gazu i paliw. No więc mogę tutaj zapewnić, że nie ma tutaj żadnego zagrożenia, jest ciągłość zachowana. Mamy na tym etapie raczej obniżki zużycia związane z tym, że choćby część przemysłu przestała funkcjonować, więc zużywamy mniej energii elektrycznej. Praktycznie połowę paliw na stacjach jest sprzedawanych w stosunku do tego, co było przed kryzysem. Więc nie ma absolutnie żadnego ryzyka, jeżeli chodzi o ciągłość zapewnienia te surowce, a my teraz dbamy o to, żeby w długim, średnim okresie ta sytuacja się nie pogorszyła, ale to jest oczywiście, to są działania na poziomie spółek energetycznych, z którymi jesteśmy w ciągłym kontakcie, jeżeli chodzi o procesy inwestycyjne, jeżeli chodzi o zapewnienie, żeby nie tylko ta energia do nas docierała z obecnych instalacji, ale również, żeby nie przerwać prac nad kluczowymi dla bezpieczeństwa energetycznego i ciągłości dostaw w projektach dla całego kraju.
No właśnie, widzimy zupełnie niespodziewane scenariusze, takie jak w USA. Na przykład cena ropy z dostawą na maj wyniosła przedwczoraj -$37. -37, czyli producent dopłaciłby z wielką chęcią za odebrane paliwa, za ropę. A czy rozważany jest taki scenariusz, że wydobycie spadnie do zera na świecie, co wtedy mogłoby przynieść efekt szybkiego wzrostu na przykład cen ropy? Czy patrzycie na to też w ten sposób w Ministerstwie Klimatu?
Czy oczywiście kwestia zaopatrzenia w ropę, wydobycia jest jednym z elementów, który bardzo dokładnie monitorujemy. I to oczywiście, jeżeli chodzi o cały świat, nie tylko tutaj w tym wypadku Stany Zjednoczone, skąd pochodzi przede wszystkim polski gaz LNG, ale również jeżeli chodzi o państwa zatoki i jeżeli chodzi o naszych sąsiadów, bo stamtąd pochodzi również znacząca część naszych zasobów energetycznych. Natomiast tak, dzisiaj nie ma takiej możliwości nawet fizycznej. Ta sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest spowodowana tym, że część odwiertów musi po prostu funkcjonować, a ponieważ lokalnie skurczyły się albo wyczerpują zapasy magazynowe, w związku z tym producentom zamiast w sposób bardzo kosztowny zamykać te odwierty, opłaca się dopłacać do tego, żeby baryłki ropy były przekazywane do tych, którzy są gotowi je magazynować. Więc to jest problem, który jest problemem lokalnym, który występował już parę tygodni temu. Myśmy monitorowali tą sytuację na niektórych obszarach, gdzie jest wydobywana ropa. Natomiast ten spektakularny zjazd z poniedziałku do -40 praktycznie dolarów, no to jest coś, co się na rynku ropy jeszcze nigdy nie wydarzyło. Natomiast trzeba pamiętać, że to są sytuacje, które są spowodowane lokalnym, no w tym wypadku na skalę Stanów Zjednoczonych, ograniczeniem pojemności magazynowych. Dzisiaj z około 100 milionów baryłek ropy, które są konsumowane dziennie przed kryzysem, zjechaliśmy 20, nawet czasem ocenia się 30 milionów baryłek, w zależności od pory. Więc nie grozi nam raczej taka sytuacja, żeby miała w ogóle dojść do zamknięcia produkcji. Natomiast na pewno ci producenci, którzy dzisiaj są skonfrontowani z ujemnymi cenami, będą mieli ogromny problem finansowy i oni albo będą bankrutować, albo drastycznie ograniczać inwestycje, co spowoduje, że w średnim okresie będzie presja z kolei zwyżkowa na cenę ropy. Ale myślę, że zanim do tego momentu dojdziemy, uporajmy się jako świat z tą chwilą obecną, gdzie raczej problem jest odwrotny, to znaczy mamy nadmiar produkcji w stosunku do możliwości konsumpcji, no a przede wszystkim magazynowania.
Mniejsza produkcja, mniejsze zużycie paliw, energii elektrycznej oznacza znaczący wpływ na klimat dzisiaj w Polsce?
No przede wszystkim
bo widzimy, jest lepsza widoczność no, na całym świecie, w ogóle ludzie są zszokowani tym, co widzą tak naprawdę. Stąd no, pytanie. Tak.
Znaczy to jest efekt, który jest na pewno takim efektem pandemii, którego byśmy woleli uniknąć. Wolelibyśmy, żeby to ze względu na świadome działania, ze względu na te nowe technologie, moglibyśmy choćby ograniczać zanieczyszczenie w miastach. Ale ten efekt widać, tak? To znaczy sytuacja, w której sprzedajemy połowę mniej paliwa na stacjach niż poprzednio, odbija się na emisję dwutlenku azotu. Mamy mniejsze stężenia pyłów w atmosferze. Mamy w związku z tym też większą widoczność. Więc to są elementy, które, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, które na pewno widać gołym okiem. Natomiast mamy również mniejsze emisje dwutlenku węgla. I to wszystko razem jest takim pakietem, który no, znowu w ten dzień ziemi dzisiaj możemy sobie powiedzieć, że możemy w innym okiem spoglądnąć na naszą cywilizację, w sytuacji, w której ona drastycznie musi się nagle wyhamować, to widzimy inny świat, który się zza tej cywilizacji wyłania. Tak jak wspomniałem, natomiast to jest myślę takie memento, ale chcielibyśmy raczej, żeby to świadome działania doprowadzały do tego, że będziemy mieć lepszą jakość powietrza, czy też mniejsze stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, a nie takie, z którymi dzisiaj jesteśmy skonfrontowani.
Tak, epidemia jest tragedią przede wszystkim też dla ludzi. Panie ministrze, rok 2020 ma być rokiem największej suszy od ponad 100 lat w Polsce. Czy ma pan może jakieś optymistyczne prognozy? Mówiąc krótko, czy spadnie w najbliższym czasie deszcz?
No, jako Ministerstwo Klimatu dla nas kwestia suszy jest absolutnie centralna, dlatego że w wypadku Polski, takiego kraju jak Polska, no, bardzo istotnym elementem, który widzimy, jeżeli chodzi o zmiany cyklów pogodowych, jest taka zmiana sposobu, w jaki padają deszcze. Tak? Z jednej strony mamy ulewne deszcze, które są rzadsze, i dłuższe okresy suszy. Z nimi niestety jesteśmy skonfrontowani choćby po tej zimie, w tym roku. Jako ministerstwo wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzimy program na rzecz małej retencji, bo tutaj bardzo dużo odpowiedzi na to pytanie będzie leżało właśnie w tym, żebyśmy byli w stanie w inny sposób retencjonować w Polsce wody. Aż 73% wody, która spada, która jest deszczówką, odparowuje, dlatego że nie mamy możliwości jej zatrzymania. W związku z tym w retencjonowaniu wody, w zmianie systemów melioracyjnych z takich osuszających, które dawniej były robione, na nawadniające, zwiększenie również pojemności tych wodno-bagiennych zbiorników, to są elementy, które są kluczowe dla naszego funkcjonowania jako dla kraju, po to, żebyśmy mieli więcej wody, która będzie zostawała w Polsce, żeby ona nie odparowywała. Mamy w tym momencie program na 245 milionów złotych wspólnie z Narodowym Funduszem, z czego 15 umów podpisaliśmy na około 42 miliony złotych, ale pozostałe kwoty, w szczególności na działanie priorytetowe, jakim są zbiorniki retencyjne, oczekuje i chcielibyśmy, żeby też ten moment Dnia Ziemi był takim momentem apelu o to, żeby występować z wnioskami, żebyśmy te małe zbiorniki retencyjne budowali.
Poradzimy sobie z tą suszą, panie ministrze?
Jest problem niestety wieloletni. To jest problem również, który wymaga bardzo dobrej współpracy i my jesteśmy od samego początku w relacji z Ministerstwem Gospodarki Wodnej, z panem ministrem Grubarczykiem, z panem ministrem Ardanowskim, bardzo istotna rola rolnictwa, z panem ministrem Wosiem, tutaj kluczowa rola lasów również. Więc to jest problem, który musimy podejmować, podejmujemy w sposób systemowy. Natomiast tutaj niestety działania muszą mieć charakter systemowy, długofalowy. Jako takie będą nam stopniowo zwiększały tą dostępność wody w Polsce.
Panie ministrze, ostatnie pytanie i 10 sekund na odpowiedź. Niestety czas się kończy. Czy Komisja Europejska powinna zrezygnować z dekarbonizacji państw europejskich? Czy na to stać Europę w kryzysie?
Na pewno jest w tym momencie dyskusja na temat tego, czy i jakie rozwiązania w zakresie Zielonego Ładu będą opóźnione. Nie można wszystkiego naraz robić i trzeba brać pod uwagę sytuację społeczną i ekonomiczną państw i społeczeństw.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia, Radia Gdańsk.
A